Ewangelia świętego Łukasza, 17 rozdział, 36, 37 wiersz piszą, zawiera takie słowa. Dwaj będą na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. A odpowiadając rzekli mu, a gdzież Panie? A on im rzekł, gdzie będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły. Proszę braterstwa, to jest, że tak powiemy, pewien temat, który nasz Zbawiciel do apostołów wypowiedział na ich pytanie, kiedy się to stanie, to znaczy świątynia będzie zniszczona, co za znak Twojej obecności i dokonania świata, końca świata. I nasz Zbawiciel wiele znaków przepowiedział jako prorok. Dlatego też powiedział, że jeżeli chodzi o jego obecność, to będą warunki takie jak za dni Noego. Tak jak śpiewamy, świat za dni Noego nie spodział się kary. Wnet topi się w odmętach. Taki syn człowieczy nie będzie miał wiary, aż ogniem wypali grzechu brud. Więc ten ogień, proszę braterstwa, to był za dni Lota, a woda to była za dni Noego. Woda położyła kres światu pierwszemu, staremu, przedpotopowemu, a ogień ma położyć kres drugiemu światu, w którym nie ma sprawiedliwości. Nastanie trzeci świat, w którym sprawiedliwość na wieki zamieszka. Dlatego powiedział, że w tym czasie przedpotopowym, jako było za dni Noego i jako było za dni Lotowych, jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż przed Noe do korabia. A wtedy przyszedł potop i zabrał wszystkich. Tak będzie i paruzja Syna Człowieczego. Jako było za dni Lotowych, jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali. Ale dnia tego, którego wszedł Lot, wyszedł Lot z Sodomy, spadł jako deszcz ogień siarką z nieba i wytracił wszystkie. Tak będzie w on dzień, którego się Syn Człowieczy objawi. Jego paruzja, na razie nieznana, będzie objawiona i to będzie też następna faza paruzji, którą będzie potop. Ale ewangelista, podając słowa naszego Zbawiciela, daje ostrzeżenie, że onego dnia, gdyby ktoś był na dachu, na jakimś stanowisku wywyższonym, a naczynia jego w domu, niech nie zstępuje, aby co pobrał, a kto na roli, niech także się nie wraca do tego, co jest z tyłu. Czyli, że sytuacja będzie jaka? Nagła, czy taka sobie jeszcze czasu a czasu? Raczej nagła. Dlatego też nasz Zbawiciel stawia nas w pogotowiu. Żebyśmy byli, gdy przyjdą pewne znaki, wiedzieli, że to już nie są przelewki. I pamiętajcie, mówi na żonę Lotową, która myślała, że jeszcze będzie miała czas tam zobaczyć, obejrzeć się, a może tam coś jeszcze wyciągnąć dla siebie. Na takie rzeczy nawet nie będzie czasu, bo życie będzie zagrożone. Mówi, kto by chciał zachować duszę swoją, straci ją, a ktobykolwiek ją stracił, ożywi ją. Powiadam wam, onej nocy będą dwaj na jednym łożu. Onej nocy. A więc będzie to okres, że tak powiemy, okres, kiedy jedni mogą być wzięci, a drudzy mogą zostać na jednym łożu. No co te łoże może wyobrażać? No łoże może wyobrażać jakieś organizacje, jakieś, że tak powiemy, sformułowania religijne, w których człowiek się rozwija. Dopóki, jeżeli te sformułowania są oparte, że tak powiem, dosyć skąpo na wolności, wówczas te sformułowania będą ujarzmiać człowieka i on się nie będzie mógł rozwijać, bo tak jak łoże będzie krótkie, a człowiek będzie systematycznie rósł, to takie łoże dla dziecka dla niego już wtedy nie wystarczy. Każdy by się uśmiał, że taki w takim łóżku leży mały. Dlatego też nawet Izajasz mówi o tym, zwłaszcza iż krótsze będzie łoże, niż by się ktoś mógł rozciągnąć. I nakrycie tak samo. Jak naciągnie na nogi, to piersi odsłonięte. Jak naciągnie na piersi, nogi odsłonięte. A więc łoże ze wszechmiar niewygodne. Więc tak mówi, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony z tego łoża. To znaczy, jeden będzie uwolniony z takich związków religijnych i pójdzie tam, gdzie ma łoże większe, gdzie będę się mógł rozciągnąć tak, jak jego wzrost na to wymaga. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Będą mleć z sobą. Jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Co to jest młyn? Młyn to przedstawia tam, gdzie się ten pokarm miele, przygotowuje. To jest praca jaka? Umysłowa. Żeby przygotowywać pokarm. Pokarm na czas słuszny. I wśród tych pracowników tego pokarmu danego dla zborowników będą tacy, którzy będą wzięci jedni, a drudzy będą zostawieni. To są słowa naszego Pana, to nie nasze. I je należy tłumaczyć innymi tekstami Pisma Świętego. Dwaj będą na roli. No a raz Zbawiciel powiedział, to co rola przedstawia? Świat. W świecie. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. No proszę baterstwa, to tak na apostołów to podziałało dosyć energicznie. Oni sobie mówią, no tak, on mówi, że będzie wzięty, no ale gdzie będzie wzięty? To jest ciekawe. A odpowiadali, rzekli mu, a gdzież panie, to znaczy z tego łoża, z tego młyna, z tego świata, z roli? Pan powiedział, gdzie będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły. A więc widocznie przed tym czasem, który ma poprzedzić tą ostateczną katastrofę, to ma być okres czasu, gdy wszyscy mają poważnie myśleć, czy chcą być tymi, którzy zostają, czy chcą być tymi, którzy mają być wzięci. No my wszyscy, jak tu siedzimy, to mówimy, ja bym chciał być wzięty. No ale teraz gdzie? No pewnie, że te wzięcie to ma swoje etapy i stopnie. Żeby być wzięty o tam, do Boga, w górę, to trzeba jeszcze w tym życiu być odseperowanym i już rozpocząć swoją pielgrzymkę do Pana. A ta pielgrzymka to będzie właśnie to będzie ta praca, praca żniwa, a pracą żniwa to jest łączenie czy rozdzielanie? A raczej rozdzielanie. Przez cały wiek Ewangelii to Pan był raczej zdania, żeby było razem. Ale przy końcu to jest zdania, żeby było osobno. Dlatego też mówi, gdzie będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły. To jest, że tak powiemy, wschodni sposób odpowiadania, dosyć taki ilustracyjny, jak to zwykle w mowie tej jest. No, gdzie będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły. On nie powiedział wyraźnie, co to będzie, ale dał pewne ilustracje, które my przy pomocy Pisma Świętego powinniśmy rozbierać. My wiemy, że tym, co będzie ludzi rozdzielać, w żniwie miało rozdzielać, to wiemy, że w żniwie, jak się pszenicę chce odciąć od roli, to się używa czego? Sierpa. No co jest tym sierpem, który nas, które nas odcięło.
Prawda. Ostra prawda, która odcina nas od świata.
Tylko w jednej ilustracji to ta prawda jest użyta jako sierp ostry, a w tej ilustracji jest jako pokarm.
Pokarm.
Pokarm, który będzie odcinał tych, którzy są na łożu, tych, którzy zajmują się mełciem pokarmu duchowego, tymi, którzy są w świecie niepoświęceni jeszcze, ale oni stamtąd mogą być wzięci przez danie im w ostatniej chwili jeszcze, na niedługi czas, możliwości poznania i poświęcenia się i stamtąd ich zabierze. To nieraz może być tak, że ci, którzy długie lata siedzą, mogą być pominięci. A ci, którzy w ostatnim momencie przyjdą, mogą być gorliwi i otrzymać zapłatę. Bo tak jak ten w 11 godzinie, prawda? Wziął zapłatę równą z tymi, co cały dzień pracowali, a jeszcze się panu tym bardziej nie podobali, że zaczęli szemrać. Nie byli zadowoleni ci starzy. A ci młodzi, nowy na rybek, poszedł do pracy, zawinął rękawy i może w tą godzinę więcej zrobił niż ci bumelanci przez cały dzień. Dlatego dostał nagrodę, bo pan to patrzy, jak to pracuje. Gdzie będzie pokarm, a więc ta prawda, tam się zgromadzą i orły. No, gdzie będzie ścierw, no to jest ścierw powiedziane, ale ścierw to już jest takie coś zabite, prawda? To jest ciało zabite, ale orły to one nie żerują na zabitych stworzeniach. One raczej atakują zdrowe, żywe, oni lubią świeże i dobre mięso. A jeżeli chodzi o te zwierzaki, które fruwają, taki, to proszę baterstwa, Bóg tak urządził, że są i tacy, którzy mają apetyt na taki ścierw. No bo by się powietrze psuło i dał im taki apetyt, że oni szczególnie węszą tam, gdzie pachnie, gdzie już coś leży. Idą, zjadają, to im smakuje i wtedy oczyszczają atmosferę. I to tak jest mądrze urządzone, nie tylko na ziemi, ale i w morzach też. Są takie ryby, które żywią się tylko takimi słabymi i zdechłymi rybami, a są takie, które atakują zdrowe. Tam się zgromadzą i orły. No moim tematem nie jest kwestia obecności pańskiej, ale moim tematem będzie coś, co już kiedyś wspomniałem o naturze orła. Proszę baterstwa, jeżeli my mamy być tymi, którzy mają otrzymać nagrodę, być tymi, którzy z łoża będą wzięci, którzy z młyna będą wzięci, z roli będą wzięci, to wszyscy oni są symbolizowani w jednym orle. Orzeł. A więc musi być ktoś, którego prawda ściągnie z krótkiego łoża. Muszą być tacy, którzy z tego młyna teologicznego przez prawdę zostaną wyprowadzeni i z tego świata też prawda i oni mało, że prawda ich zmusi, nie. Czy orła kto zmusza, proszę baterstwa, jak on widzi coś dobrego do zjedzenia? On idzie sam. Dlatego też do prawdy tych prawdziwych Bożych orłów to nie trzeba namawiać. Oni są tak jak opiłka, a prawda jest jak magnes. Jest zależność między magnesem a opiłką, bo oni są, mają wspólną naturę przyciągania. Otóż naturę orła dobrze jest poznać choćby z tego, co w Piśmie Świętym o nim pisze, a dużo o nim pisze. I to jest charakterystyka ludu Bożego. Orzeł jest nazwany królem ptaków. Znaczy królem zwierząt? A kto jest królem zwierząt? Lew. No, proszę bracia. Nie chciałbym się sprzeczać. Ja jak wszyscy, to ja bym gotów powiedzieć, że to lew. Ale Pismo Święte coś innego mówi. Hioba 41 rozdział, 25 wiersz mówi: wszelką rzecz wysoką lekceważy, on jest królem nad wszystkimi srogimi zwierzętami. A wiecie, bracia, kto to jest? Wieloryb. Wieloryb. To mówi: czyni, że wrę głębokość jako garniec, a że się mąci może jako w moździerzu. Za sobą jasną ścieżkę czyni tak, że się zdaje, że przepaść ma siwiznę. Nie masz na ziemi równego mu, który tak stworzony jest, że się niczego nie boi, wszelką rzecz wysoką lekceważy. On jest król nad wszystkimi srogimi zwierzętami.
No, król.
Być może, że on jest królem tam w morzu, w morskich zwierzętach. No, a królem wśród tych powierzchniowych na ziemi może byłby i król. Czyli lew królem. Ale nie mamy powiedziane specjalnie, że to jest lew. Gotowi byśmy powiedzieć, że lew. Bo w tym wspaniałym lwie jest ktoś bardzo wysoki pokazany. Kto? A nasz Pan. Lew z pokolenia Judy. Chociaż jeszcze jest drugie lwisko jakieś. Szatan jako lew? Tak, krąży. Ale ten lew, ten z pokolenia Judy jest silniejszy. To jest tak, jak bracia znają z młodych lat tą powiastkę o tym, powieść o Tarzanie, który znalazł się w miejscach dzikich i sobie przyswoił lwa, któremu zrobił jakąś przysługę, i ten lew był bardzo silny. Także jak inne lwy i zwierzęta napadały, to wystarczy, że on go świsnął, a ten lew przychodzi i już broni go. Tak my mamy tego naszego Pana, który jako anioł zatacza obóz około tych, którzy się go boją i rywa ich. Jeżeli chodzi o orła, to on wśród tych ptaków jest wielkim ptakiem. U Ezechiela w 17 rozdziale, a 3 wierszu pisze: i rzecz, tak mówi panujący Pan, orzeł wielki z wielkimi skrzydłami i długimi pióry, pełen pierza, z którego przyleciał na Liban i wziął wierzch cedru. Mniejsza o to, kogo on wyobrażał. Ale tu się wyraża o nim, że to jest orzeł wielki. Wielki. Dlatego też ten lud Boży, prawdziwy orzeł, to ma być mały czy wielki? No on się ma uniżać, on ma być pokorny. Tak jak tekst dzisiejszy mówi, że umiejętność na nic by się nie przydała, gdyby człowiek nie miał równoważnych tej umiejętności owoców ducha. A więc on musi być wielki, ale nie w oczach tego świata. Jest mały w oczach ludzi, ale wielkim w oczach Bożych. Nasz Pan powiedział, że kto chce być między wami wielkim, to niech będzie sługą waszym. I dał temu przykład. Jak apostołowie tam przed wieczerzą spierali się, kto będzie z nich większy, gdy te królestwo przyjdzie. To nasz Zbawiciel tak na nich popatrzył, pomyślał sobie, jaką tu im teraz naukę dać. I zawija rękawy, podnosi płaszcz, przepasuje się, bierze miednicę i jednemu i drugiemu po kolei myje nogi, a oni zdębieli. To wy się martwicie, kto będzie większy? Patrzcie, ja jestem waszym mistrzem, a umywam wam nogi. I wy powinniście jedni drugim nogi umywać. A kto chce być między wami większy, niech będzie sługą. Bo w świecie tak jest, że ten, który chce być większym sługą, wyższej rangi duchownym, to otrzymuje również proporcjonalnie do tego większą władzę. A tu jest dosyć, że tak powiemy, jabłuszko dosyć ponętne dla niektórych sług zborowych, którzy będąc wywyższeni nieraz, chwytają za władzę i zamiast służyć, to panują. Panują. Detronizują. Robią się nadrzędną władzą.
Pomimo, że zbór jest władzą najwyższą.
Tak.
Zbór jest władzą najwyższą. A kto chce być sługą na wyższym stopniu, to musi służyć, a nie rozkazywać i rządzić zborem. Jeżeli chodzi o orła, to jakbyśmy spojrzeli na jego kształt, to on jest stworzony tak, że od razu mówi, że ten, który go stworzył, to był mistrz. Przyjrzyjmy się kształtowi orła. Jaki on ma kształt taki aerodynamiczny, to znaczy do rozcinania powietrza, prawda? Jak on jest pięknie zbudowany, jakie skrzydła ma olbrzymie. Wszystko jest tam tak ułożone, że on jest i potężny, zdawałoby się ciężki i lekki, jak piórko. Wzbija się wysoko. A jeżeli chodzi o tych prawdziwych orłów, ten Kościół Chrystusowy, to on dobrze jest zbudowany? O, wspaniale. W liście do Efezu w 2:20-22 wiersz mówi tak. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków. Jakie cenne klejnoty w fundamencie, które jest gruntownym, węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus, na którym wszelko budowanie wespół spojeno rośnie w Kościół Święty Panu, na którym się i wy wespół budujecie, abyście byli mieszkaniem Bożym w Duchu Świętym. A więc Jezus Chrystus to jest kamień fundamentalny. Fundamentalny, tak? Na nim się buduje cały Kościół. Dlatego też on jest pięknie zbudowany. Jak dom zbudowany na dobrej skale, na opoce jest dobry, solidny, tak i Kościół, gdy się buduje na Jezusie Chrystusie, to jest zbudowany jak należy. A jeżeli będzie czynił tak, jak go Jezus Chrystus nauczył jako opoka, a to będzie dom, który wytrzyma wszelkie burze, powodzie i niepowodzenia. A sam stać będzie. Przyjrzyjmy się jego skrzydłom. Skrzydła ma rozpiętości 2 metry. No, proszę baterstwa, to jest ptaszysko duże. On potrafi potężne stworzenie unieść do góry cielaka. Raz w pewnym miejscu był głodny jakiś dłuższy czas, nie jadł orzeł i na drwala, który rąbał drzewo z tyłu, wpadł i pazury w plecy i już by go uniósł, ale drudzy z motykami, z siekierami przyszli i ubezwładnili tego mocarza ptaka. Co te skrzydła mogą przedstawiać? Skrzydła? Ano, zajrzyjmy do Pisma Świętego. Psalm 91, od 1 do 4, to już na pewno bracia na pamięć mogliby powiedzieć, jak on jest. Ten, który... Co? Dalej. Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Nadzieja moja, rzecze Panu, zamek mój, Bóg mój, w nim nadzieję mieć będę. On ci zaiste wybawi cię z sidła owczego, z powietrza najjadowitszego. A... Jeżem swym pokryje cię, a pod skrzydłami jego bezpiecznym będziesz. Prawda jego tarczą i puklerzem. O, jakie to wspaniałe są symbole jednej czynności Bożej, którą on stosuje wobec swoich niższych stworzeń. A jest nią co? Opatrzność. Opatrzność, tak? 77, a 14 psalm mówi, któż jest tak wielki jako Bóg nasz sam? On jest wielki, ale on jest wielki we swoich wszystkich przymiotach. Wielki w sprawiedliwości, miłości, mądrości i mocy. Ale największy to chyba jest w tej cnocie, której nosi własne swoje imię, którą jest co? Miłość, agape. Bóg jest wielki w miłości. Jego miłość przewyższa wszelkie ludzkie rozumowania, bo On umiłował wszystkich ludzi, którzy Mu pięść do góry podnoszą i grożą. A On tak miłuje, że wszystkich rozbroi i przyjdzie czas, że im więcej tą pięść do góry podnosili, tym więcej się będą wstydzić. Bo zobaczą przeciwko komu? Przeciwko takiemu, który swojego własnego syna dał na śmierć za tych wszystkich ludzi, żeby oni mogli żyć i to wiecznie. Tak, Bóg jest miłością. Proszę baterstwa, skrzydła mogą przedstawiać również i Słowo Boże. W objawieniu świętego Jana 12 rozdziale tam jest powiedziane, że niewieście dano dwa skrzydła orła wielkiego, aby uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce zgotowane, aby ją tam żmiono przez dni 1260. A więc jest to Słowo Boże. I my na tym Słowie Bożym, tak jak śpiewaliśmy, że Biblii nie porzucę, bo to są nasze skrzydła. A ta druga pieśń, która mówi, nie bądź smutny na drodze swej, bo Bóg cię w pieczy swej ma. A On ma te skrzydła. Ma. Orzeł, proszę baterstwa, ma szczególną swoją zaletę. On jest bystry. On ma wzrok nadzwyczaj mocny. Dlatego też lud Boży, jeżeli ma być tym orłem, to ma być bystry czy taki sobie flegmatyczny?
Bystry.
Właśnie dobrze. Bystry powinien być. W liście do Efezów, w 1 rozdziale 17-18 wierszu czytamy, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec On chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu samego siebie, aby oświecił oczy myśli waszej, abyście wiedzieli, którą jest nadzieja powołania i tak dalej. Aby oświecił oczy waszej myśli. Czyli my oczyma i myślą naszą możemy coś widzieć, prawda? Bo myśli to jest wyobraźnia. Człowiek jak ma dużą wyobraźnię, to on tak jakby prawie przed oczyma widział. Dlatego też człowiek wierzący, mający ten zmysł, jeszcze dodatkowy niż ci wszyscy inni ludzie, on powinien mieć oczy, których kto inny nie ma. Mają oczy, a nie widzą. I uszy, a nie słyszą. Dlatego też on ma oczy, ale on również i daleko widzi. Proszę baterstwa, nawet ta dalekowzroczność i dobre widzenie jest pokazane, że jest jednym z przymiotów boskich. Bo nawet w objawieniu świętego Jana w 4 rozdziale 6 i 7 wierszu tam jest powiedziane, że około stolicy Bożej to były cztery zwierzęta. Jedno miało głowę jaką? Jako człowieka. Drugie miało głowę cielca. Trzecie miało głowę kogo? No cztery zwierzęta były. Jakie były cztery? Proszę wymienić. A przed oną stolicą było morze szklane podobne kryształowi w pobliżu stolicy i około stolicy czworo zwierząt pełnych oczu z przodu i z tyłu. A pierwsze zwierzę podobne było lwowi. Drugie zwierzę podobne było cielcowi. Trzecie zwierzę miało twarz jako człowiek, a czwarte było orłowi podobne latającemu. I te cztery przymioty przedstawiają, cztery zwierzęta przedstawiają cztery przymioty Boże. Sprawiedliwość, miłość, mądrość i moc. Gdzie jest pokazana sprawiedliwość? Lwie. Który nie zabija, gdy nie jest głodny. Tylko wtedy, gdy jest głodny, to zabija. I sprawiedliwość wtedy zabija, kiedy ktoś przeciwko niej zabije. Człowiek to jest najwyższa cnota, najwyższe stworzenie, przestawiałby miłość. Cielec przestawiałby... Co? Moc? Moc? A orzeł? Orzeł właśnie to mądrość. Dlatego mądrość, ponieważ on dobrze i daleko widzi. Dlatego też ważne jest, żeby mieć dobre oczy. Jeżeli oczy przestawiają naszą wiarę, to choroba oczu przestawiałaby niewiarę. Dlatego też nawet przysłowie ludzkie mówi: z okiem i wiarą nie igraj. A więc ludzie sami sobie złożyli, że oko i wiara to jedno i to samo. Z okiem i wiarą nie igraj. Lepsza jest ślepota oczu niż serca, bo ślepota oczu prowadzi na drogę życia, a ślepota serca narastaje. A więc tym, który oślepia ludzi i odbiera im ten wzrok, to jest ktoś tutaj na ziemi. Książę ciemności, który oślepia, aby ludziom nie świeciła światłość Ewangelii chwały Chrystusowej. I ten właśnie to jest ten szatan, przeciwnik, książę ciemności, który tylko się sprzeciwia całemu gronu, głowie i ciału. Jeżeli chodzi o działalność naszego Pana, to ona przeciwnie do działalności szatana jest działalnością, która oczy otwiera. A w Dziejach Apostolskich jest właśnie podane, że działalność naszego Pana to jest ku otworzeniu. Ucz ludziom, aby tym sprawom ziemskim przemijającym nie służyli. Dzieje Apostolskie, 26 rozdział, wiersz 18. Ku otworzeniu oczu ich, aby się nawrócili z ciemności do światłości, a z mocy szatańskiej do Boga, tak, aby mieli odpuszczenie grzechów i dział między poświęconymi przez wiarę, która jest w mię. To są słowa naszego Zbawiciela, który sam o sobie mówi. On za życia swego ślepych leczył. I on teraz nadal kontynuuje te uleczenie wzroku. Bo gdy człowiek ma bielmem światowych rzeczy zasłonione oczy, to Pan pokazuje nicość tych rzeczy ziemskich i wskazuje na coś lepszego, na napełnianie serca tym, co jest dobre. A jeżeli serce będzie czyste, to i oko też czyste też będzie. Bez pożądań. Jeżeli chodzi o orła, to on ma taki szczególny wzrok, że on w słońce patrzy gołym okiem. No spróbujmy my choćby na moment otworzyć i zamknąć, to już będą te białe punkty latać. Jakiś czas będą, bo tam już jest napalona właśnie tęczówka. Bo jak te słońce wpadnie przez naszą soczewkę, to zaraz wypali. Gdyby człowiek, i pewien człowiek to pokazał, że on będzie taki odważny i będzie patrzył. I patrzył, bo chciał ludziom pokazać, że on jest, patrzył. Ale jak odwrócił, to już amen. Nic nie widział. Dlatego też z okiem nie trzeba grać. Chrześcijanin też może mieć zasłonę, która mu zasłania, a może być takim, który też w słońce patrzy gołym okiem. Chrześcijanin ma być zasłonięty wzrok, jeśli chodzi o te nasze słońce, czy otwarty wzrok? Otwarty. Drugi do Koryntów. Trzeci rozdział, 14-18. Ale zatwardzone są zmysły ich, albowiem aż do dnia dzisiejszego, aż ta zasłona w czytaniu Starego Testamentu zostaje nieodkryta, która przez Chrystusa skażenie bierze. Przetoż aż do dnia dzisiejszego, gdy Mojżesz czytany bywa, zasłona jest na serce ich położona. Na czyje serce? Na Żydów. Lecz gdyby się do Pana odwrócili, odjęta będzie ona zasłona. Ale Pan jest tym duchem, a gdzie jest ten duch Pański, tam i wolność. Lecz my wszyscy, którzy odkrytym obliczem na chwałę Pańską jako zwierciadle patrzymy, w toż wyobrażenie przemienieni bywamy z chwały w chwałę jako ducha Pańskiego. A więc proszę braterstwa, zasłona niewiary nie może być udziałem tych, którzy wiarą stoją, wiarą widzą i wiarą mają zwyciężyć. Nie może być żadnej zasłony. Zasłony, jak apostoł Paweł mówi, gdzie jest Pan, tam jest co? Wolność. Niewola jest zasłoną do widzenia i do rozwijania się. Dlatego też Żydzi mieli zasłonę. Ale ta zasłona i słaby wzrok to już tam w figurze kiedyś był pokazany. Jakub miał dwie żony. Jedna, która? Lia, pierwsza. Chociaż jej nie kochał, bo jego umiłowaną żoną była Rachel. Ale przez sztucki teścia tak się zrobiło, że on służąc za Rachel dostał najpierw Liję i z rana się dopiero dowiedział, kogo ja tu miałem ze sobą. To ja ci za tą służyłem? Ano, u nas taki zwyczaj, że najpierw starsza, a potem młodsza. Służ jeszcze 7 lat będziesz miał dwie żony. No proszę bardzo, dawniej to można było mieć dwie żony, bo tak jakoś Bóg zezwolił na to. Ale dzisiaj dwie żony to można mieć? No nie, nie można. Dzisiaj to jedna musi umrzeć, a żeby z drugą się mógł pojąć. Albo też ta jedna mogłaby zdradzić i pójść, wyjść za kogoś innego, wtedy on będzie wolny. Dlatego też to są trudne sprawy i jak Pan Jezus im, Żydom, takie rzeczy mówił o małżeństwie, to im mówią, ach, to małżeństwo, to lepiej się nie żenić. No. Jak to może, nasz Zbawiciel powiedział, są tacy rzezańcy, którzy mogą, a są tacy, którzy z natury, czy też przez ludzi, albo się sami urzezali. Tak więc Lija, pierwsza żona, ona przedstawia okres wieku żydowskiego Żydów, a Rachel, ta umiłowana, przedstawia okres wieku Ewangelii. I Lija dziwną miała chorobę. Ona miała chore oczy. Ona przedstawia tych Żydów, którzy do czasu tą chorobę na sobie mają. A przyjdzie czas, że z tej choroby się uleczą. To nie jest taka nieuleczalna choroba. Przyjdzie czas, że cały Izrael będzie zbawiony, a Żydzi będą płakać nad tym, kogo przebodli. Orlęta rodzą się ślepe, a słońce powoduje ich wzrok. Słońce tym kisklakom otwiera oczy, a one się słońca nie obawiają. Słońce to dla nich życie, dla nich zdrowie, dla nich wzrok, a jeżeli ktoś ma wzrok, to już ma najważniejszą rzecz. Choćbyśmy wszystko mieli, a wzroku nie mieli, to co? A to bardzo wielka trudność dla człowieka. Dlatego też słońce powoduje wzrok. A tym słońcem to w Biblii co jest zilustrowane? Prawda, Ewangelia, Bóg, Chrystus i Kościół, jak będzie poza wtórą zasłoną, to też będzie przemieniony w te słońce. Dlatego też, czy mamy udawać się do jakichś światowych, innych książek, lektur, powieści, bajek, żebyśmy zdobyli wzrok i wiarę? Nie. My mamy się tylko do tej Biblii, o której tak pięknie śpiewaliśmy, że jej nie rzucimy, żebyśmy jej nie rzucili. Bo ta Biblia to jest nasz wzrok. Ale wtedy będzie ona naszym wzrokiem, jak będziemy do niej często zaglądać. A jak ona będzie u nas bardzo pięknie, nowiutka, zawsze leżała i troszeczkę kurzu tak dla konserwacji, to proszę braterstwa, to ona też nam wzroku nie da. Będziemy koło tej Biblii chodzić. Nie będziemy wiedzieć, co jest w jej wnętrzu. Pewien człowiek, który bardzo dużo światowych rzeczy napisał, był to, proszę braterstwa, Raymond. Któż nie zna Raymonda? Ile on pięknych światowych książek napisał. A wiecie, bracia, co na końcu zaczął studiować? Pewne sprawozdanie pisze tak. Dnia 18 stycznia 1924 roku pisał Władysław Reymond do swego przyjaciela, pana Łazin. Tak, mówię otwarcie, jestem wierzącym człowiekiem. Cały czas choroby Reymond spędził na czytaniu. Lekturę jego stanowiły wyłącznie dzieła traktujące zagadnienia wiary oraz Ewangelii. Pod ich wpływem Reymond doznać musiał poważnych przeobrażeń wewnętrznych. Stale wyrażał żal, że teraz, gdy właśnie poznał prawdę, nie ma już sił do pracy. O swej dotychczasowej działalności wyrażał się następująco. Wszystko, co dotąd zrobił, było głupstwem. Teraz dopiero przejrzałem i wiem, jak należy pracować. Ale już trzeba było umrzeć. Dużo ładnych rzeczy napisał, a taki umysł, gdyby wcześniej poznał te rzeczy, ile by mógł napisać dobrych rzeczy. Tylko Bogu tak się dziwnie jakoś upodobało, że tych genialnych ludzi nie powołuje, a takich prostaków, proletariuszy. No to dziwna rzecz, na przekór jakby. Apostoł Paweł mówi, rozejrzyjcie się między siebie, czy wielu tam jest zacnych, mocnych, silnych. Nie ma. A on zawsze robi na przekór ludzkim pojęciom, tradycjom, staje na przekór i ludziom trudno jest uwierzyć, że taka rzecz, a może być od Boga. Bo tak jak w pewnym miejscu w psalmie pisze, pod Pana się to stało i dziwne jest w oczach naszych. Takie głupie niby coś, niespotykane, nowe, a jednak niebezpieczne. Orzeł ma wysoki lot. On nie lubi nisko latać, tak jak wróbelek tam. Orła jak się widzi, to on tam ponad chmurami, a któryś to ptak tak jeździ wysoko. Wiemy, że jaskółki lubią wysoko, ale żeby jaskółka miała chęć aż poza chmury szybować, tam gdzie wieczna pogoda, to tylko orzeł, proszę brać. I on w tym wypadku bardzo dobrze przedstawia lud Boży. Bo apostoł Paweł mówi, o tym, co w górze myślcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi. Bo tam u Boga jest skryty wasz żywot z Chrystusem razem. Dlatego też on lubi wysoki lot. Wysoki lot to osiąga się wtedy, gdy człowiek ma jedyny cel i pragnienie przejść do Chrystusa. A jeżeli ktoś ma taki umysł dwoisty, jak Jakub mówi, który niestateczny jest we wszystkich sprawach i świata by chciał nabrać w rękawie, w kieszenie, wszędzie ile, no i Chrystusa też by chciał, i tego, i wszystko. I to są ciężary. Ciężary. Dlatego też apostoł Paweł mówi, lecz ja czy nie? Co, dwie rzeczy czy jedno? Jedno. Jedno czy nie? Dąży do kresu. Dlatego też on nie jest ptakiem przyziemnym. Raczej on lubi przestworza, lubi wolność, lubi przestrzeń. 13 rozdział do Żydów, 5 i 6 wiersz. Obcowanie wasze niech będzie bez łakomstwa. Łakomstwo to dotyczy tych rzeczy ziemskich, nie łakomstwo duchowych rzeczy. O, bo byśmy byli tylko łakomymi w rzeczach duchowych, o, to byłoby dobrze. Przestawając na tym, co macie, boś sam powiedział, nie zaniecham ci, ani cię opuszczę. A tak mamy śmiele mówić, abyśmy śmiele mówić mogli, Pan mi jest pomocnikiem, nie będę się bał, aby mi co miał uczynić człowiek. Tak, a więc nie jest przyziemny. On ma wzrok utkwiony w Panu. Ktoś napisał tak o orle. Niemożliwym jest zatrzymać orła w lesie. Można otoczyć go najpiękniejszymi pierzastymi śpiewakami. Urządzić mu gniazdo jak najpiękniej, na najpiękniejszej sośnie. Poruczyć skrzydlatym gońcom dostarczenie mu wybornego pokarmu. Ale on do tego wszystkiego odniesie się z pogardą. Rozwinąwszy skrzydła i utkwiwszy wzrok w niebosiężnych szczytach, poleci w górę ku swym skałom, pomiędzy którymi rozlegają się głosy dzikich wichrów i huk wodospadu. Dusza ludzka z jej orlim pędem zwyż nie może uspokoić się nigdzie poza Bogiem, który jest oną skałą wieków. Zamki jej przodków są na niebiosach. Jej górne szańce znajdują się w samym Bogu i jego niezmiennej wierności. Jej królewski polot wznosi się ku wieczności. Panie, tyś ucieczką naszą od narodu do narodu. Nawet ktoś powiedział, kto wie, czy to nie Mickiewicz. Kiedy ci złości ludzkiej chce szkodzić potęga, wznieś ducha tak wysoko, gdzie złość już nie sięga. Tak. Niech ludzie się bawią w te ploty, bawią się w te intrygi. A orzeł to wszystko pominie i będzie szybował w górę. A ci niech sobie robią to, co chcą. Bogu się trzeba podobać. Do Boga. Proszę baterstwa, co nas może tak wysoko wznosić, jak nie modlitwa szczera do Boga? Ona może nas podnosić tak, jak orzeł unosi się na swoich skrzydłach. Izajasza 40, rozdział, wiersz 31. A nawet od 29. Który dodaje spracowanemu siły, a tego, który nie ma żadnej siły, moc rozmnaża. Młódź ustaje i omdlewa, a młodzieńcy w młodości upadają. Ale ci, którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły. Podnoszą się piórami jako orły. Bierzą, a nie spracują się. Chodzą, a nie ustawają. Którzy oczekują Pana. Którzy oczekują Pana przez ustawiczne pod Nim rozmyślanie i ustawiczne kierowanie swoich myśli do Niego. To ci tak jak orzeł podnoszą się piórami, nie spracują się i nie ustają. Tak jak nawet młodzi ludzie, którzy pracę lubią i nie męczą się, ale młody upadnie, a chrześcijanin nigdy się nie zmęczy. On wiecznie jest młody. Nawet jak umiera w starszym wieku, to duchem jest stary czy młody? Młody. Nowe stworzenie się nie starzeje, proszę Państwa. Bóg jest wiecznie nasz młody, aczkolwiek tyle lat już jest poza Nim. Proszę Państwa, czas nasz się przybliżył. A ja mam dopiero pół tematu. To może sobie kiedyśkolwiek dokończymy. A teraz, żeby braci nie przemęczać, to sobie zakończymy.
I brat jeszcze powie o stroku orła. A może doczekalibyśmy już drugi
wypadek. Nie. To trzeba wszystko przepisować.
Nie tylko nie czekać.
A to lepiej. To lepiej, będzie lepiej smakować. Bo jak się czegoś pragnie, to potem lepiej smakuje. A jak chcemy być orłami, to pamiętajmy, że te wszystkie charakterystyki orłów w nas być muszą. Bo nie kaczka pójdzie, nie kura, tylko orzeł będzie wzięty z tych miejsc, które drudzy będą okupywać aż do swojej śmierci. Proszę baterstwa, dlatego też miejmy na uwadze te parę uwag, które na podstawie Słowa Bożego mieliśmy możliwość sobie uczynić. Wzmacniajmy się tak jak ten orzeł, który nigdy nie słabnie. Ale patrząc, piękne przestworza pędzi ku temu, który jest celem naszych marzeń. Tam jest magnes w górze położony, a ci, którzy są na ziemi, muszą do niego pójść. Dlatego też z Starajmy się myśleć o tym, co jest w górze. Miejmy ten wzrok, miejmy te skrzydła, Słowo Boże, a żeby ono przez nas było cenione. Cenione, jak my będziemy cenić naszą książkę, naszą księgę, to ona nas pouczy, ona wdzięczna jest czy nie. Jak my będziemy dbać o nią, to ona będzie dbać o nas. Ona nas pouczy. A jeszcze w tej chwili nawet powiem braciom coś po mojej Biblii. To tak na marginesie. O mojej Biblii. Ja już tam braciom kiedyś mówiłem, ale w tej chwili mi się przypomniało. Powiecie bracia, co tu jest na tym?
Mówię, że...
Czarna plama od buta. Ktoś stanął na niej. A było to, jak nas Niemcy wyprowadzili z Warszawy. No wiecie, bracia, jak to ktoś miał, to szedł. Pruszkowie nas rozłączyli, tych zdolnych do pracy wzięli, zebrali ludzi w szeregi i z powrotem do Warszawy, do roboty. No i tu w Warszawie musieliśmy robić to, co nam kazali. Ładowaliśmy różne rzeczy na pociągi i to wszystko jechało tam na Deutschland. Ale gdy się zbliżał 45 rok, właściwie myśmy byli tam w tych koszarach, tam koło Placu Unii Lubelskiej, tam są z prawej strony takie koszary. Tam nas trzymali w tych koszarach, no i każdy swoje rzeczy to miał, i Biblię miał, i miałem, i komentarz miałem, i tak dalej. Chociaż moją Biblię to tak się stało, że jak w ostatnim momencie Ruscy naparli na Warszawę, to Niemcy nas z roboty już nie zaprowadzili do naszych miejsc, gdzie mieliśmy swoje rzeczy, tylko od razu wyprowadzili nas na wolę i tam aż pod Sochaczew nas wyprowadzili. A te wszystkie nasze rzeczy, nasza własność została. Jak Niemcy widzieli, że te koszary są, Polacy zobaczyli, że koszary puste, Niemców już nie ma, to się nasi Polacy do tych koszary nam wszystko rozkradli. Polacy nam rozkradli. I oni szukali złota. No tak, bo tam niektórzy mieli złoto. Później się dowiedziałem, że ten, z którym ja spałem na łóżku, to tam miał taką potężną bransoletę złotą ukrytą. On potem wrócił i miał ją. Ale ludzie szukali za skarbami. A taka książka jak ta, to leżała. On się tu wspinał, żeby skarba tu płótem nadepnął. I on depnął tą książkę. A jak przyszedłem, widzę, że moich rzeczy nie ma. Przeszedłem się, patrzę, Biblia leży zdeptana. To ja ją wziąłem. Żadnej książki w życiu nie pocałowałem, a tą jedną raz pocałowałem. Ją ludzie zdeptali, a ja ją wziąłem. Ona mnie uczy, jest wdzięczna. Śpiewaliśmy do śmierci z Biblią. Chyba, że jak mi ktoś tego nie weźmie, to do śmierci zdążę. Bóg nam daje różne środki, różne możliwości, abyśmy się uczyli. Oprócz naszego Syna, to nam dał tą pracowitą, złożoną Biblię przez tylu męczenników napisaną. Warto ją czytać, bo ona da nam charakterystykę orła, a z nim i zwycięstwo, czego braterstwo i sobie życzę na tym końcu. I znów zeszliśmy się, żeby ze Słowa Bożego czerpać dla nas naukę. Ostatnim razem, jak tutaj byłem, służyłem, to miałem temat z Ewangelii Łukasza. 17 rozdział, wiersz 37, a odpowiadając, rzekli mu: gdzież, Panie? A on im rzekł: gdzie będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły. I to był nasz temat o orłach. Tym, którzy nie słyszeli tego tematu, chciałbym chociaż pokrótce streścić pierwszą część. To znaczy, że nasz Zbawiciel te słowa wypowiedział na zadane mu pytanie, które znów było że tak powiemy, zadane w związku z tym, co nas Zbawiciel im przed tym powiedział. Odpowiadając im na trzy pytania, kiedy się to stanie, to znaczy świątynia będzie zniszczona, co za znak Twojej obecności i końca świata, wieku, a więc jakby nie było, bardzo rzeczy aktualne i fascynujące, tak dla tych na początku wieku Ewangelii, gdy miała być zburzona świątynia, wielka, że tak powiemy, wielki ośrodek ich religijnej czci względem Boga. Natomiast kwestia jego powtórnego przyjścia w mocy i wielkiej chwale bardzo absorbowała apostołów, stąd te ważne pytanie. No i końca świata, koniec świata, proszę paterstwa, a koniec świata dla nich był fascynujący, a dziś to nie wszyscy mówią, jak się mówi o końcu świata, to zaraz każdy już ma swoją koncepcję, jak to będzie. Dlatego też nas Zbawiciel odpowiadał, że to będzie upodobnione jego przyjście do czasów za dni Noego, za dni Lota, gdzie groziła wielka katastrofa i kataklizm, bo katastrofa to jest określenie tego, co zaszło za Lota, a kataklizm to jest to, co zaszło za czasów Noego. Kataklizmos jest potop. Dlatego też odpowiedział im, że ludzie będą w nieświadomości, a szczególnie w tym czasie trzeba będzie uciekać, dlatego że miała się ukazać obrzydliwość spustoszenia opowiedziana przez Daniela proroka. I mówi, kto czyta, niechaj uważa, bo to będzie rzecz jakaś zakonspirowana i zwodnicza. Wtedy wszyscy, co są w Judei, niech uciekają na górę. No ale my wiemy z Pisma Świętego, że ta obrzydliwość spustoszenia, to ona miała stanąć w innym kościele, w kościele Bożym, w wiekach średnich, która usunęła ofiarę tą prawdziwą, systematycznie pokrywającą grzechy ustawiczną, a postawiona była obrzydliwość spustoszenia, bezkrwawa ofiara. Proszę baterstwa, tam usunięto ofiarę Chrystusa na bok. Ale tu jest sprawa nadzwyczaj nagląca. I my się zbliżamy do takiego momentu końcowego, tuż przed wielkim uciskiem, bo mówi, niech każdy ucieka, żeby czasem nie uciekał w zimie albo w sabat. Zima przedstawia czas niekorzystny w ogóle dla podróżowania. A sabat? Jakżeż można w sabat uciekać, kiedy w sabat nie można było żadnych tobołków udźwigać. I nie wolno było więcej jak 1100 metrów zrobić. Więc kto by odkładał na ucieczkę na taki sabat, ten byłby na pewno ukarany, bo znalazłby się w tym wielkim ucisku, jakiego nie było, jakiego nigdy już po tym nie będzie. Być może, że jeszcze będzie jakaś druga obrzydliwość spustoszenia tuż przed wielkim uciskiem. Tamta odsunęła ofiarę głowy, a ta może odsunąć ofiarę kogo? Ciała. Zabroni sprzedawać, zabroni handlować, ale kto się pokłoni, kto chociaż na rączkę dla świętego spokoju, jakżeli nie na czoło weźmie, to może jeszcze będzie mógł coś działać w ramach ogólnej umowy. Ale przyjdzie czas, że trzeba będzie uciekać od tego wszystkiego. To będzie coś bardzo zdradliwego. Ale uciekać, nasz Zbawiciel powiedział, wtedy to będzie tak, że będą jeden, ktobykolwiek był na dachu, niech nie wraca, aby wziął te naczynia, jego własność z domu. Tylko niech z tego dachu od razu ucieka. To sobie przypomnieliśmy, że to znaczy, gdyby ktoś był na jakimś wyższym stanowisku i tak dalej, wyższego zrozumienia, to niech się nie wraca po swoją własność, po tytuły, przywileje i tak dalej, uznanie, tylko niech to wszystko przerwie i idzie gdzieś. Nie mówi gdzie. Gdyby ktoś był, niech się nie wraca, tak jak ta żona Lota, jeszcze mówi, pamiętajcie, bo przed samym uciskiem to żona Lota pozwoliła sobie do tyłu się wrócić. Mówi, kto będzie na roli, niech się też nie wraca. To będzie na łożu jakimś seksiarskim. Też niech nie patrzy na żadne łoże. Żadne łoże nie będzie zbawione. Zbawienie jest dla jednostek, dla żadnej organizacji. nie ma zbawienia. Proszę braterstwa, i z tego miejsca, gdzie się przygotowuje pokarm, tam, gdzie mle się pokarm duchowy dla wierzących, to też jedni dorosną, że będą zabrani, a drudzy nadal będą ten pokarm dla tych niemowlątek robić. A nasz Zbawiciel jeszcze inaczej powiedział, biada brzemiennym i piersiami karmiącym, to znaczy co? Nauczycielom, którzy nie dadzą właściwej nauki i przestrogi na czas słuszny. Ale apostołowie mówią, no tak, kto na dachu będzie zabrany, kto onej nocy na łożu będzie zabrany, tam gdzie miele się zboże będzie zabrany, kto na roli w świecie będzie zabrany. Ale gdzie będzie zabrany? Nasz Pan nie powiedział. I pytają się, no a gdzie Panie? Myślę, że do nieba pewno.
Że uniósł się trochę fantazji.
Ale gdzie będzie zabrany? Nasz Pan nie powiedział. I pytają się, no a gdzie Panie? Myślę, że do nieba pewno od razu. Nie. Nie od razu. Aczkolwiek te zabranie poprzedzić musi zabranie do nieba, ale muszą być oddzieleni tam i muszą być ci wszyscy, którzy są w tych miejscach i mieć ten orli charakter. Tu jest pokazane żniwo. Żniwo to nie jest czasem łączenia, ale czasem oddzielania. Dlatego też mówię, gdzie oddzieloni? Gdzie zabierze ich Pan? Gdzie będzie ścierw, tam się zgromadzą i orły. No i to była nasza cała myśl, zastanawiać się o orłach. Ponieważ my jesteśmy w tym czasie, kiedy znajdujemy się przy końcu i przed tym wielkim uciskiem, dlatego też ważne jest, czy my odpowiadamy, że tak powiem, charakterystykom orła. Bo orzeł przedstawia lud Boży. Tam, gdzie będzie ścierw, czyli pokarm, tam się zgromadzi lud Boży. Gdzie będzie miał właściwą naukę daną na czas słuszny, to wtedy oni jako mający charakter orłów poznają te rzeczy i wzgardzą wszelkimi dotychczasowymi społecznościami i nie pójdą z jednego łoża w drugie sekciarskie łoże, nie pójdą z jednego domu nominalnego w drugi dom nominalny, tylko pójdą gdzie? A prosto do Pana. Tak, do Pana. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy się spracowani, obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Dlatego też, proszę braterstwa, zastanawialiśmy się, że orzeł jest królem ptaków. Nie królem w ogóle zwierząt, bo królem zwierząt to jest tych naziemnych, jest lew w ogólnej opinii. Tych, którzy są w morzu, czytaliśmy, jest wieloryb, jak Hiob mówi. Ale lud Boży ma mieć ten królewski charakter dostojny. A Pismo Święte mówi, że to jest właśnie klasa królewska. Jest. Wy jesteście królewskim kapłaństwem. Już teraz, w tym czasie, gdy się wybiera do tego przyszłego stanu. Orzeł jest ptakiem wielkim. I lud Boży z jednej strony, aczkolwiek ma być pokorny, ale nie ma być mały. Ma być wielkim. Wielkim w swojej służbie. Im więcej chce być wielkim, to musi być większym sługą drugich. Musi być wielkim, proszę braterstwa, w cnotach. Musi posiadać miłość, bo Bóg jest wielkim i chrześcijanin ma się rozwinąć w miłości. Ale Bóg jest i mądry, ma się rozwijać i w mądrości człowiek. Bo tymi pannami, które mają być nagrodzone, to są panny jakie? Niemądre? Mało tylko być panną, mało wierzyć w okup i w czystość życia, bo to czyni człowieka panną. Ale mądrość u tych panien decyduje, gdzie ktoś będzie, czy na tym wyższym, czy na niższym szczeblu. Te mądre panny, którym się dobrze lampy świeciły, poszły w czas z oblubieńcem na wesele. A te drugie, aczkolwiek panny, ale znalazły się poza drzwiami. On był pięknie zbudowany, jak czytaliśmy, i te właśnie Kościół Chrystusowy jest pięknie zbudowany, ma fundament prawdziwy, którym jest Jezus Chrystus, ma 12 jeszcze dodatkowych gruntów, którym są apostołowie, piękne skarby, w objawieniu wskazane jako 12 gruntownych kamieni. Orzeł ma olbrzymie skrzydła, to jest największy z ptaków, 2 metry rozpiętości i w orle zilustrowany jest w wielu miejscach Bóg, Jego wielka miłość, Jego wielka opatrzność. W orle przedstawione jest Słowo Boże, Stary i Nowy Testament, którym miał się posłużyć Kościół, uciekając od zakusów szatańskich na czas i pół czasu. Charakterystyką orła szczególną jest jego wzrok. Jest bardzo bystry i z daleka widzi. Słońce. Inne stworzenia nie potrafią patrzeć w słońce, a jego wzrok jest tak zbudowany, że potrafi patrzeć w słońce gołym okiem i mu nie spali wzroku. To przedstawia jak lud Boży. W te symboliczne słońce może patrzeć bez osłony, nie tak jak Izrael ma zasłonę na oczach i nie widzi tego, co należy do Chrystusa, do Ewangelii i do czasu tylko ma tą zasłonę, bo przyjdzie czas, że oni przejrzą, ale wtedy, gdy ujrzą Jezusa Chrystusa, który da im się poznać w tymże właśnie wielkim ucisku i w ostatniej ochronie, jaką da przed hordami Goga i Magoga. Jeżeli chodzi o charakterystykę orła, jego lot, to jego lot jest najwyższym ze wszystkich ptaków. On najwyżej potrafi fruwać, ponad chmury się wzbija. I lud Boży również nie ma żyć życiem przyziemnym, ale ma myśleć o tym, co w górze, bo tam jest jego największe zainteresowanie. Apostoł Paweł mówi o tym, co w górze myście, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi, a tam z Chrystusem skryty jest w Bogu żywot nasz. Dlatego też będziemy się nadal zastanawiać nad charakterystyką orła. Ostatnią jeszcze charakterystyką była, że ten wysoki lot zawdzięcza również modlitwie, która jest źródłem siły orła. Młódź ustaje, młodzieńcy w sile ustają, ale ten, który w Panu ufa, wznosi się jak orzeł i nabiera nowej siły. Ustawicznie się wzmacnia, bo ma źródło z takim zasobem i arsenałem i magazynem, który nigdy nie wyczerpany jest i zawsze jest chętny udzielić tym, którzy właściwie oceniają skarby Boże. W przypowieściach w 30 rozdziale a 19 wierszu również mamy coś powiedziane o orle, co też może nam charakteryzować jego usposobienie. 30 rozdział a wiersz 19. 18. Te trzy rzeczy są ukryte przede mną. Owszem, cztery, których nie wiem. Drogi orlej na powietrzu, drogi wężowej na skale, drogi okrętowej pośród morza i drogi mężowej z panną. Tych rzeczy to nie można poznać. Tu mówi o takiej drodze mężowej z panną, gdy mąż ma swoją żonę, a jakąś tam pannę sobie ma na celu. I ona też nie przeszkadza, owszem, bardzo chętnie wobec tego. Ich drogi, żeby ludzie nie widzieli, to są takie kręte, żeby nikt nie widział, co się tam między nimi dzieje. No tu jest jeszcze mowa, droga okrętowa w pośród morza. Jak okręt przejedzie, kto tam pozna, co tu było? Jakiś czas jeszcze widać ten ślad, ale jak już ten ślad się zamaskuje, uspokoi, to kto powie, co tam przejeżdżało? Droga wężowa na skalę. Człowiek jak chodzi, to utartą drogą do jednego celu, to taki sobie szlak wydepcze, że każdy wie, tędy to chodzą ludzie. Nieraz zwierzęta mają drogi do wodopojów i też se wydepczą. No ale proszę braterstwa, wąż jak się prześlizgnie, to czy on coś wydepcze? Nic. Nie wiadomo, jaka jest droga. Tak samo nie można powiedzieć o drodze orła w powietrzu. Nikt nie zanotuje tego. proszę baterstwa, a jeżeli chodzi o świat, to czy świat zna drogi ludu Bożego? Czy lud Boży jest znany w tym świecie? W żadnym wypadku. Nasz Zbawiciel powiedział, że to wszystko uczynili mnie i uczynią wam, bo nie poznali ani mnie, ani was nie poznają, ani Boga nie znają. To jest właśnie cała rzecz, że ludzie myśląc, że Boga znają, ludu Bożego nie znają. I cokolwiek czynią, to nieraz myślą, że Bogu przysługę czynią. A drogi ludu Bożego nie są ludzkości znane. No proszę braterstwa, a może i dobrze, że nie znane. Bo nawet nasz Zbawiciel to tak swoje mowy mówił, żeby jedni rozumieli, a drudzy nie rozumieli. Umyślnie to robił. Bo poznanie Kościoła, poznanie Pana to należy do czasu Jego wielkiej epifanii i objawienia. A w tym czasie to lud Boży nie ma być poznany. Bo w tym czasie to jest tak zwana tajemnica Boża, która ma się dokonać. Żeby dni głosu anioła siódmego, gdy będzie trąbił, dokona się tajemnica Boża, a jak się dokona, wtedy się przyjdzie czas na objawienie. Było tak i tak, a wy myśleliście, że jest tak. Ci, co byli tam prześladowani, nieuznani, wyrzucani, w imię Boże, że tak powiem, paleni na stosach, piętnowani, zawstydzani przed wszystkimi, to ci są właśnie tymi, których Bóg umiłował. Dlatego też Bóg maskuje do czasu. Do czasu zamaskował. Syna zamaskował, czy nie? Umyślnie zamaskował, żeby go nie poznali. On się urodził w Betlejem, a kazał mu iść wychowywać się w Nazarecie. W zupełnie inny sposób został przez Boga podyktowany postępowania Jezusa Chrystusa, żeby go świat nie poznał. On był niepoznany przez drugich ludzi, i lud Boży też nie jest poznany, ale przyjdzie czas, że będzie poznany. Dlatego ta orla droga nie jest znana ludziom. Orzeł, znane stworzenie Bogu, wie, jakie są jego drogi, lecz człowiek do czasu nie wie. Jeśli chodzi o orła, to jego charakterystyką jest, że on buduje gniazda na wysokich skałach. Hioba, księga, 39 rozdział, 30 do 33, to mówi nam w taki sposób. Jeżeli na twoje rozkazanie wzbija się orzeł w górę i składa na wysokich miastach gniazdo swoje, na opoce mieszka i bawi się na ostrej skale jako na zamku. Stamtąd upatruje sobie pokarm, a daleko oczy jego widzą. Dzieci jego piją krew, a gdzie są pobici, tam on jest. A więc, gdzie jest pokarm, tam i on jest. On buduje gniazda na wysokich skałach. Bo wysokie skały są bardzo dobrą ochroną i bezpieczną ochroną. Jeżeli nawet zamki budowano kiedyś w średniowieczu, to jeżeli one były bezpieczne, to ich budowano na wysokich skałach. No chcieli potem zdobyć taki zamek, jak on wysoko stoi i po tej przepaści jak się dostać, a z góry jak będą lać smoły i rzucać kamienie. To wskazuje na wielkie bezpieczeństwo. Dlatego też bezpieczeństwo jest właśnie w takim budowaniu na wysokich skałach. U Jeremiasza 49 rozdział, a wiersz 16, to nam mówi również coś podobnego w taki sposób. Hardość twoja zdradzi cię i pycha serca twego, ty, który mieszkasz w rozpadlinach skalnych, ty, który się trzymasz wysokich pagórków. Byś też wywyższy jako orzeł gniazdo swoje i stamtąd się stargnę, mówi Pan. To mówi o tych nieprzyjaciołach Bożych, którzy mieszkali właśnie w skałach. Oni w skałach mieszkali, zdawało im się, że jak mają niebotyczne zamki i tak dalej, skały, miejsca obronne, to już są całkowicie bezpieczni jako orzeł. Lecz ręka Boża miała ich dotknąć. To jest jednak charakterystyka, że nawet ilustrując charakterystykę orła, bezpieczeństwo w budowaniu na wysokich skałach jest tu podkreślone. I my wiemy, że nasz Bóg też jest tym zamkiem, bezpieczeństwem naszym. Nadzieja moja i zamek mój. W nim bezpiecznie mieszkać będę. Dlatego też mieszkać w Bogu jest najlepszym mieszkaniem. Jeżeli mieszkamy na tej skale, a skałą naszą jest kto? Przede wszystkim nasz Bóg wielki. A drugą skałą, którą on przeznaczył jako fundament dla Kościoła, to jest Jezus Chrystus. Wiemy, jaką wspaniałą pieśń reformacji śpiewają do dzisiejszych czasów luteranie. Luter, będąc w tych doświadczeniach najrozmaitszych, które mu sprawiali ludzie nieznający prawdy, uważający go za wyrzutka, za takiego śmiecia, za zdrajcę, za arcyherezjarchę, to on jednak miał zaufanie tylko w Bogu. Potem książęta mu przyszli na pomoc. To była potem inna trudność. Ale gdy on tak w pewnym czasie był bardzo taki zniechęcony, widząc nieprzyjaciół wokoło, tak siedzi, taki smutny, a miał bardzo mądrą żonę. Ta żona mówi, coś taki smutny, a no bo to i to. Wtedy ona mówi, wiesz co, Bóg umarł. Umarł Bóg? Ale co ty opowiadasz? Przecież Bóg nie może umrzeć. No to jak Bóg nie umarł, to czego się martwisz? No i wtedy zrozumiał, że pozwolił sobie na pewne smutek i zwątpienie. Jeżeli Bóg żyje, to Bóg jest tym naszym zamkiem. Dlatego też ułożył pieśń wspaniałą. I myśmy tu nawet braciom kiedyś na cztery głosy śpiewali w męskim układzie. Warownym grodem jest nasz Bóg, orężem nam i zbroją. On nas wybawia od wszelkich trwóg, co nas tu niepokoją. Jedynie Bóg jest naszą twierdzą. On jest naszą skałą. Ale mamy inną skałę, jak już wspomnieliśmy. To jest grunt, na którym się budujemy. Apostoł Paweł mówi, że gruntu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, którym jest Jezus Chrystus. Proszę paterstwa, to jest bardzo znamienne i znaczne, szczególnie w naszych czasach, żebyśmy budowali na Jezusie Chrystusie, z którego się wszyscy gorszyli. A jednak On jest fundamentem, a o Nim jest powiedziane, oto kładę na Syjonie kamień kosztowny, gruntownie ugruntowany, węgielny, a kto w Niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Ktoś napisał tak, że pewne miasto skazane jest na zagładę. W stanie Dakota, miasto Elk Point. No i zauważyli, że to miasto ustawicznie coraz bardziej się poniża i na poziomie traci. Dlaczego? Dlatego, że jest zbudowane na purchawce. Nalotnik piaska. Dlatego też to jest ilustracja, jak bardzo często człowiek, budując na lotnych piaskach nauk ludzkich, to on będzie się usuwał, aż w końcu się rozejdzie i runie. Ale kto buduje na skale, ten może wiedzieć, że jego fundament jest trwałym fundamentem. Bóg jest naszą skałą i to słusznie jest podkreślone w drugiej księdze Samuelowej, w 22 rozdziale i 47 wierszu. Żyje Pan i błogosławiona skała moja, niechże się wywyższy Bóg o pokaz zbawienia mego. A któż to tak śpiewał? A Dawid od pierwszego wiersza mówi, i mówił Dawid Panu słowa tej pieśni w on dzień, gdy go Pan wybawił ze wszystkich nieprzyjaciół jego z ręki Saulowej. To Kościół Chrystusowi sobie zaśpiewa, gdy już będzie wybawiony od wszystkich nieprzyjaciół, rzeka. Pan opoka moja i twierdza moja i wybawiciel mój ze mną. Bóg, skała moja, w Nim będę ufał. Tarcz moja, ruch zbawienia mego, podwyższenie moje, ucieczka moja, Zbawiciel mój, który mnie od gwałtu wybawia. A więc Bóg jest dla nas wszystkim. Warto budować na Bogu i na Chrystusie. Jeżeli się chce być orłem, to jest niezbędne. Orzeł jest ptakiem, który żyje gromadnie czy samotnie. Czy orły to tak jak wrony, tak takimi stadami, że słońca nieraz nie można zobaczyć, jak on, a nieraz takie wiece mają, że jak się zejdą, tak kraczą sobie. Nikt nie powie, żeby orły właśnie latały takimi stadami. Raczej nie ma ptaka bardziej samotnego niż orzeł. One nie latają gromadnie. Niekoniecznie musi być jeden. Jeden albo dwa. Tak zauważają ludzie. I jeżeli chodzi o lud Boży, to są ludzie orlego charakteru. I Bóg szuka takich, którzy by umieli żyć samotnie i spoczywać na swoim Bogu. Jeżeli weźmiemy Abrahama. Abraham był samotnym podróżnikiem, mieszkał na górze Moria, w ziemi Moria. Lot też, proszę baterstwa, w Sodomie. Jeżeli chodzi o Pawła, to on również, jak widzimy, po poznaniu Chrystusa poszedł gdzie? Na pustynię, w Arabii. Choć był wykształcony i mógł sobie znaleźć towarzystwo w sferze ludzi wykształconych, a on poszedł na pustynię. Jeśli chodzi o Mojżesza, to Mojżesz 40 lat był na pustyni, choć był bardzo wykształconym człowiekiem. Samotnikiem był. I na tej samotności on dopiero nabrał tego orlego charakteru, jak trzeba spoczywać na swoim Bogu. Jakub w samotności mocował się z orłem, z aniołem i otrzymał imię Izrael. Daniel, człowiek samotny, ale tylko myślący o swoim Bogu i dlatego też w nagrodę miał niebiańskie wizje, takie jak nikt nie miał ich. W ogóle jest dany za przykład mądrości wielkiej człowieka, który był wielce od Boga błogosławiony. A jeśli chodzi o Jana, to co najlepszego, największą księgę przekazał chrześcijaństwu, to było na wyspie Patmos wtedy, kiedy on był skazany na wygnanie i był samotny. Proszę baterstwa, a zrozumienie tej księgi to może przyjść nie inaczej, tylko gdy człowiek jest samotny i będzie miał błogosławieństwo Boże, tak jak on będąc samotny miał to. A jeżeli chodzi o naszego Pana, to Pismo Święte mówi, że on tłoczył prasę sam. Chociaż on miał uczniów, ale on w gruncie rzeczy, to on był, że tak powiemy, sam, bo jego dróg nawet na jego najbliżsi nie mogli zrozumieć, on był samotny. Bo nawet w tym ostatnim boju, jakim był, to uczniowie nie potrafili z nim współczuć. On chciał, żeby oni z nim współdziałali, przychodził do nich, ale w gruncie rzeczy zmuszony był do samotności i do bojowania sam. Ale on powiedział, że on nie jest sam. Wszyscy mówią mnie opuścicie, ale ja i tak nie jestem sam, bo ojciec mój jest ze mną. Dlatego też i my mamy pewną względną nieraz samotność. Patrząc na Kościół, jego aspiracje, to on w świecie raczej podróżuje jako samotny w całości patrząc. Są trzy rodzaje, proszę baterstwa, samotności. Jedna samotność to jest uciążliwa samotność. Bardzo często ludzie są samotni, bo są odtrąceni od ludzi. Są skrzywdzeni przez ludzką gburowatość. Człowiek nieraz jest delikatny, odgradza się od ludzi, nie chce mieć z nimi nic wspólnego. I taki człowiek, który jednak żyje jako istota stworzona do gromadnego życia, a odtrącony od ludzi siłą i swoim takim uprzedzeniem do nich, zrażeniem się, ma jednak te instynkty życia zbiorowego. Dlatego też te instynkty hamowane siłą deformują się, deformują jego psychikę i jak nie ma ludzi, z którymi mógł się cieszyć, to se zbiera wokół siebie psy, koty, kanarki. A ludzie jeszcze, takich ludzi jeszcze więcej kpinami obdarzają i ten człowiek się czuje już taki przybity i nawet zwierzęcego towarzystwa ludzie nie potrafią uznać. Proszę paterstwa, to jest jedna taka uciążliwa samotność. Druga samotność to jest pożyteczna. Nieraz widzimy, jak człowiek samotny chce być drugim pożytecznym. No nie chce żyć tak sam dla siebie. I żeby nie popadł w to, że będzie koty i psy hodował, no to chce mieć z ludźmi. Od nieraz widzimy, jak nauczycielka starsza, siwa, wraca do swego samotnego pokoika, otoczona jednak gromadką roześmianej dziatwy. Ona jest dla nich drugą matką, a oni są jej dzieci. Ona chociaż samotna, ale widzi te serca, te dziecięce, a one również widzą jej serce i odprowadzają ją, dają na jakieś urodziny, czy dzień niewiasty i tak dalej, kwiaty, przysługi najrozmaitsze robią. Są również i pielęgniarki, istoty samotne, które lubią ludziom przyjść z pomocą. Wżywają się w swoją pracę pielęgniarską, pomagania chorym. No bo nie wszyscy ludzie są pielęgniarzami, że tak powiemy, z serca. Są tacy pielęgniarze, że jak nie zapłaci, to tam choćby umierał, to nie będzie patrzył na tego człowieka. Ale drugi to zapłaci, nie zapłaci. Tacy w swojej samotności nieraz chwieją się w swym idealizmie i nie wytrzymują napięcia tej służby. Dlaczego? Bo ludzie nie potrafią ocenić ich poświęcenia. Ludzie są małostkowi, niewdzięczni, a nieraz i inaczej tłumaczą sobie ich altruizm. Dlatego też bardzo często tacy rezygnują zgorszeni i, czy tak powiemy, skwaszeni. To jest właśnie ta bardzo często koniec tej pożytecznej samotności. Ale jest samotność jeszcze inna, trzecia, ofiarna. Samotność oparta na dogłębnym zrozumieniu sensu ofiary za przykładem największego samotnika, jakim był Jezus Chrystus. Dlatego też, jeżeli ktoś rozumie, że on ma osobiście być na próbie i on ma osobiście zwyciężyć, to nie będzie patrzył, jak drugi robi. Ale on wie, że on jest odpowiedzialny przed Panem. Jego przykładem największym jest Jezus Chrystus, a inni ludzie tylko względnym przykładem. Jeśli ktoś, przykład dotychczasowy, człowiek upada, on ma inny. Taki przykład, który nigdy nie upadł. Jezus Chrystus, który w swojej samotności opierał się tylko na Bogu. Dlatego też, jaki jest sekret największy tych nieugiętej ofiarności samotników? Bo oni zawsze są z Nim. Odczuwają Jego obecność i oni nigdy samotni się nie czują. Chrześcijanin, który by się czuł samotnym, to już niedobrze. Jeżeli samotność, brak ludzkiego serca doskwierać zaczyna, to niech się zwróci do Pana, do Boga. A tam jest najlepsze. To jest takie towarzystwo zasyci każdego człowieka i może go podeprzeć, nawet gdyby był od ludzi odrzuconym. Może być zadowolonym, że ma Pana i Boga z sobą. To jest samotność orła. Jeżeli chodzi o orła, to on ma potomstwo dopiero po 5 latach. To znaczy 5 lat żyje, dorośnie całkowicie, dopiero może mieć dzieci. To znaczy, że prawdziwy chrześcijanin rozumie, że nie może być prędzej pomocny drugim, zanim sam do właściwego poziomu i rozwoju nie dojdzie. Bo cóż z tego, że człowiek usłyszy troszeczkę i od razu pójdzie drugich ludzi nauczać, a gdy tam trafi na mądrzejszego od siebie, to się tylko musi zawstydzić. Dlatego też potrzeba jest dobrze się przede wszystkim samemu ugruntować, zanim się drugiemu coś powie. Dobrze jest drugiemu pomóc i zwrócić uwagę, jak się swoje życie dostatecznie ureguluje, żeby ktoś nie powiedział, co ty mnie uczysz, a co ty robisz. A więc trzeba być dojrzałym, żeby mieć właśnie te potomstwo. Tak jak orzeł najpierw jest dojrzałym, 5-letni orzeł to już potężny orzeł, a dopiero potem ma dzieci. Orzeł uczy swoje dzieci fruwać i on pomaga, żeby same fruwały. On chce, żeby same fruwały, on nie chce, żeby one wiecznie w gnieździe siedziały jako wieczne niemowlątka. Potem czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, od 2 do 4. Poruszywszy się z Rafidym i przyszedłszy aż na puszczą Synaj, położyli się obozem na puszczy i rozbił tam Izrael namioty przeciw górze. A Mojżesz wstąpił do Boga i zawołał nań Pań z góry, mówiąc: tak powiedz domowi Jakubowemu i oznajmisz synom izraelskim. Wyście widzieli, com uczynił Egipcianom, jaką was nosił niby na skrzydłach orłowych, a przywiodłem was do siebie. A widzieliście, mówi, com uczynił Egipcianom, że was nosiłem jak na skrzydłach orłowych i przywiodłem was do siebie. I ciekawa charakterystyka. Nosił jak na skrzydłach orłowych. W 5 księdze Mojżeszowej ten Mojżesz, który kończył swoje życie, swoją kadencję wodza, bo przyszedł czas na jego śmierć, to tak mówi nam w 5 Mojżeszowej, 32 rozdziale, wierszu 11. Jako orzeł wybawia orlęta swoje nad orlętami swoimi latając, rozszerza skrzydła swoje, bierze je i nosi je na skrzydłach swoich. A więc ciekawe, wybawia orlęta, nad orlętami lata, a one pod nim. A potem mówi, wybawia ich, bierze je i nosi na skrzydłach swoich. Wybawia od czego? Ano, te młode orlątka, jak tak fruwają, to nad nimi, bo on chce, żeby fruwały. Ty macie fruwać same. Ale jak widzi, że on już szczyci, już nie może, to on pod niego i go bierze na plecy i na plecach. Proszę Państwa, to jest charakterystyka orła. On jest dobry wychowawca swoich dzieci. On nie bierze ich w szpony, bo on ma szpony takie, że chcąc, nie chcąc, to by mógł je w poprzedziu rawiać. Ale on pod nich i one sobie na nim jadą jak na samolocie i odpoczywają. Wysapią, a on wtedy drugi raz może ich tam zwrócić. A więc proszę Państwa, Bóg jest takim, który pomaga swoim dzieciom. On ich przeniósł z Egiptu, Izraela, a potem ich nosił jak na skrzydłach orłowych, troskliwie. Jak wyszli z Egiptu, zawsze mieli podporę w swoim Bogu, gdy Bóg... Bóg nasz jest tym Bogiem, który zawsze pomaga. Psalm 18, a wiersz 30 mówi nam w taki sposób: gdy z tobą przebiłem się przez wojsko, a z Bogiem moim przeskoczyłem mur. To jest właśnie praktyczna pomoc, jaką Bóg dawał świętym Starego Testamentu. Dlatego też Bóg nam pomaga i Jezus nasz orzeł też nam pomaga. On bierze troski na siebie. On powiedział, że on jest z nami w tym jarzmie, które my mamy. Pomaga nam. Tak jak orzeł. I Paweł pomagał chrześcijanom tak jak ojciec. On mówił, że on jest ojcem dla nich, ale mówił, że jest tak jak mamką, która również pomaga chrześcijanom. On powiedział, że wszystko mogę w Chrystusie, który mnie posila. On powiedział również, żebyśmy i my umieli nosić brzemiona jedni drugich. Ale, proszę Państwa, ja przeczytam tu z pewnej książki, która też ma ładne myśli na ten temat i przeczytam. Nasz ojciec wszechmogący lubi przyprowadzać swoje ptaszęta, o które czulec się troszczy, nad sam brzeg przepaści, a czasem nawet strąca je w niezmierzoną przestrzeń powietrzną, ażeby mogły poznać, że posiadają coś, z czego sobie dotąd nie zdawały sprawy, możność lotu, której dotąd będą mogły, odtąd będą mogły rozkosznie używać. Jeżeli zaś w czasie próby narażone by były na nieoczekiwane niebezpieczeństwo, on gotów je podtrzymać i na swoich skrzydłach mocarnych podnieść wzwyż, gdyż Bóg wprowadza swoje dziecko swoje w bezprzykładne, trudne położenie. Może ono liczyć zawsze na jego wybawienie. Kiedy Pan wkłada na ciebie brzemię, on też podtrzymuje cię swoją prawicą. Dlatego też Pismo Święte mówi, że Bóg właśnie sprawuje w nas te doświadczenia, ale one mają w nas wyrobić coś dobrego. A jeżeli by te doświadczenia były ponad naszą możliwość, to Bóg sprawi z tego i wyjście. A więc tak jak orzeł wyrzuca z gniazda w tą przepaść, bo one jeszcze nie wiedzą, że mają skrzydła. A potem jak lecąc w przepaść, dowiadują się, że mają skrzydła i te skrzydła pomagają im. Dlatego też chrześcijanin powinien również wiedzieć, że nie ma wiecznie być takim stworzeniem, który w gnieździe siedzi i który tylko spoczywa na tym, że ojciec i matka dadzą. Ojciec i matka nieraz wyrzucą z gniazda, żeby człowiek umiał samodzielnie fruwać. Dlatego też i jeżeli chodzi o studiowanie Pisma Świętego, żebyśmy nie byli stale dziećmi. Tak jak apostoł Paweł mówi, staliście się, powinniście już drugich nauczać, a staliście się jak dzieci tego mleczka Słowa Bożego potrzebując, a nie twardego pokarmu. Dlatego też apostoł Paweł zachęca, żeby nie tylko same takie mleczko, ale coś od czasu do czasu, coś takiego trudniejszego, żeby można było swobodnie rozbierać Pismo Święte. Jeśli chodzi o orła, to on nie znosi brudu w gnieździe. Ma czyste gniazdo. A inne to może taki brudzą w gniazdo, aż przyjdzie czas, że ten zapach niedobry powoduje, że zaczyna z tego gniazda uciekać. Tam u niego jest zawsze czysto. I apostoł Paweł mówi, jeżeli ktoś jest złym człowiekiem, przedecznikiem, to wyczyście kwas, ażebyście byli czystym zacznieniem. Dlatego też nawet drastycznych środków kazał stosować, usunięcie ze zboru, żeby nie było towarzystwa z grzechem. I lud Boży ma właśnie zwracać na to uwagę, żeby każdy osobiście postępował czysto, bo Chrystus umarł za grzech nasz i my nie mamy grzechu bagatelizować. I my powinniśmy starać się żyć jak możliwie, jak najwięcej, jak najdalej od grzechu. Proszę braterstwa, orzeł buduje w szczególny sposób gniazdo. Gniazdo orła jest tak zbudowane, że on buduje bardzo niewygodne gniazdo. Inne ptaki to tak budują, że wszelkie kolce to wychodzą na zewnątrz, a w gnieździe jest wielka wygoda. A on tak dziwnie buduje, że te wszystkie kolce to do środka. I te maleństwo to na tych kolcach tam jest, no ustawicznie tam się ukole z jednej strony, ukole z drugiej strony i ustawicznie czuje się niedobrze w tym gnieździe. To jest szczególna charakterystyka. Oni nie rozpieszczają swoich malutkich. Nie rozpieszczają. Proszę braterstwa, i te narody, które umiały wychować swoje dzieci, nie rozpieszczając ich, to oni do dzisiejszego dnia są wspominani jako narody, które wychowywały ludzi pełnych hartu, poświęcenia i zdolnych na najwyższe, że tak powiemy, ofiary. Bo jeżeli człowiek za młodu będzie, że tak powiemy, rozceckany, to on potem w życie wejdzie i nie potrafi sobie dać rady. A jak on za młodu boryka się i walczy, wówczas wejdzie w życie, on jest do tego wszystkiego przygotowany. Ja tylko wiem, że w wojsku nieraz jak jest. Jak człowiek miał twarde życie do wojska, poszedł do wojska, tam było całkiem dobrze. A drudzy oni sobie życie odbierali, bo byli właśnie w domu bardzo wymuchani i chuchani. Jedynaczki. Dlatego też weźmy takich Spartan, jak oni wychowywali swoje dzieci. Taki dzieciak musiał umieć strzelać z łuku. Nie prędzej dostał jedzenia, a se zestrzeli. Musiał tak celnie strzelać, żeby ten chleb czy coś spadło, a on zestrzelił to. Jak nie zestrzelił, to i nie jadł. I w ten sposób wychowali zdolnych właśnie wojowników. Do dzisiejszego dnia, jak się mówi, że ten to prowadzi życie spartańskie, to znaczy pełne wyrzeczenia i który potrafi po spartańsku swoje dzieci wychowywać. A więc jest to pewnego rodzaju cierpienie, które towarzyszy życiu chrześcijańskiemu, które jednak Bóg nie odsuwa, ale chce, żeby wyrobione były owoce sprawiedliwości. I chrześcijanin, gdy swoje dzieci ma wychowywać, to proszę braterstwa, ma wychowywać tak, jak sobie Bóg życzy. A możemy sobie nawet i przy tej sposobności przeczytać choć jeden tekst, można byłoby więcej. Efezów 6 rozdział, wiersz 4. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dziatek waszych, ale je wychowywajcie w karności i w napominaniu pańskim. Karność i napominanie. Jeśli ono będzie mądre, to dziecko oceni. Ale nie pobudzajcie do gniewu dzieci waszych przez takie głupie uwagi, przez podśmiewanie się z dziecka, lekceważenie go, bo ono jest małe, ono rozumie. Ono się od takiego ojca odwróci. Ono nie lubi, jak się z niego żartuje. Napominanie pańskie to jest poważne, do celu logiczne. A jak ojciec się ośmiesza przed swoim dzieckiem, to traci u niego poszanowanie od razu. Albo jak je karci nie pańskim karceniem, ale zbyt mocnym ludzkim. Jak takiemu dziecku potrafi wymierzyć policzek za jakieś tam coś, to dziecko potem pamięta do starszych lat. Ojciec mnie uderzył, w twarz mnie uderzył. Matka mnie uderzyła, w twarz mnie uderzyła. A uderzenie w twarz to jest uderzenie poniżające. I takie dziecko to rozumie. Napominanie pańskie to jest takie, że ono rozumie, ale nie jest, że tak powiemy, w honorze swoim to dziecko zdławione, zdruzgotane. I my też nie powinniśmy z tego osobistego honoru jeden drugiemu odbierać, bo sumienie jest najwyższym naszym dobrem, które powinniśmy mieć czyste przed Panem. Dlatego też grzech jego jest największym nieprzyjacielem tego chrześcijanina. Tak, grzech, on nie lubi tego brudu w gnieździe. I to jest tak, jak rzecz utajona. Nieraz człowiek może pewien wzlot robić, ale grzech jak będzie tajł w sobie, to wcześniej czy później ten grzech go złamie. Nie wolno tego grzechu kultywować w sobie, tak jak Izrael kiedyś pobił całe wojsko, ale króla zatrzymał. Nie było tak? I to było przyczyną, że Bóg wszystkich ukarał. Pewien myśliwy zobaczył orła, który wzbił się bardzo wysoko. Naraz zaczął spadać gwałtownie. Gdy spadł, myśliwy podszedł i zobaczył małą żmiję, która była pod skrzydłem orła. On się wysoko wzbił, ale żmiję miał. Tak samo ten grzech, gdy będzie przy nas, to on może sprowadzić nasz ten bezpiecznego stanu. Jeśli chodzi o orła, to jest tak mężny, odważny. On atakuje swoją ofiarę, ale pamiętajmy, on ma specjalną metodę atakowania. On atakuje zawsze od słońca, a nie pod słońce. Słońce ma zawsze z tyłu, te słońce oświeca i on zgodnie z tym światłem słonecznym napada. Czyli chrześcijanin ma postępować zgodnie z czym? Z Ewangelią. I Saul, jeśli spojrzymy, wtedy kiedy był prześladowcą, to on szedł pod światło i to światło go oślepiło. A Pismo Święte mówi, żeby iść zgodnie ze światłem, które z tyłu usłyszy, prawda? Pisze tak u Izajasza? Pisze, z tyłu. A nasz bój ma być bojem przystojnym, zgodnym ze wszelkimi prawidłami Ewangelii. Chrześcijanin też wojuje, tak jak orzeł wojuje, ale zgodnie z przepisami, bo ktokolwiek nieprzystojnie wojuje, ten nie będzie ukoronowany. Jeśli chodzi o orła, to on w swoim życiu przechodzi raz, on przechodzi faktycznie to od czasu do czasu wielki kryzys. Ale to kryzys, gdzie on sam o sobie zaczyna myśleć, że on przestał już być orłem. Pewien myśliwy tak opisywał o orle. W taki dosyć sposób, że tak powiemy, przyjemny. I mówi tak. A czy wiecie, co jest tajemnicą orła? Pierzenie się. I zaczął opowiadać. Nie wiem, co się ze mną dzieje, mówi orzeł. Tak szybko się męczę. Staję się zupełnie słaby. Już nie potrafię przebyć drogi w górę, w przestworze, a nie w dół za zdobyczą. Powoli się starzeję. Zmęczony i smutny siedzi w rozpadlinie skalnej. Nad czymś rozmyśla i kwili. A cóż ja teraz pocznę? Kiedy mi jeszcze i pióra wyłażą, moje uzbrojenie do życia. Gdy tak dalej pójdzie, to w ogóle nie potrafię już odbyć żadnego lotu. A może już zbliża się mój koniec? A więc skończył się dumny sen orła. Pozostaje już mi tylko jedno. Uciszyć się. Pewnego dnia jednak następuje zwrot. Na miejsce starych, wypadłych piór znowu wyrastają nowe pióra. Oczy orła już się nie migają, lecz wzrok staje się bystry, przenikliwy i wyraźny. Pazury orła też już nie są słabe, znowu mogą chwytać, a dziób orła już nie kwili, lecz znowu rozlega się wołanie orła giach, giach. Pierzenie się skończyło. Jeszcze niedawno orzeł myślał, koniec ze mną, a teraz wie, nowy początek. I wzbija się w przestworza na wyścigi z burzą i przemierza najwyższe szczyty gór, przepatruje rozpadliny i doliny, spostrzega zdobycz, spada jak piorun z jasnego nieba i unosi ją w przestworza. Nauka. Musi być ciche serce, które by się nie sprzeciwiało żywemu Bogu, gdy ten chce z naszego starego, zmęczonego serca stworzyć coś nowego. Musi też być bojące się, drżące serce, a całkiem bez kwilenia też nie pójdzie. Bez kwilenia to znaczy bez płaczu. A więc chrześcijanin, tak jak i orzeł, przechodzi swoje kryzysy. I nasz Zbawiciel też przechodził. On powiedział, smutna jest dusza moja aż do śmierci. A on się potrafił potem, gdy był posilony, znów te pióra męstwa uzbroić. I potem jak poszedł, to już spokojnie poszedł na swoją śmierć. A więc on traci pióra. Ma głowę nagą. Nagą ma głowę. To jest znak żałoby. Nagość głowy to jest znak zmartwienia, żałoby i tak dalej. Pożywieniem jego jest mięso. Dlatego też apostoł Paweł mówi, że i my powinniśmy coś podobnego do mięsa jeść. Apostoł Paweł w liście do Żydów, 5 rozdział, a wiersz 14, to mówi tak. Ale doskonałym należy twardy pokarm. To jest tym, który przez przyzwyczajenie mają zmysły wyćwiczone ku rozeznaniu dobrego i złego. A więc mięso. Nawet przysłowie mówi, tam się orłowie zlatują, gdzie ścierw czują. A więc ten ścierw to jest prawda na czasie. Prawda raczej mająca charakter twardej prawdy, która należy się zmysłom przyzwyczajonym. I to jest prawda na czasie. Miała być prawdą na czasie, która miała oddzielić od wszelkich sekciarskich systemów do Pana. Pismo Święte nam mówi, że my powinniśmy mieć apetyt w tym jedzeniu. Nie być tak jak ludzie, którzy są bez apetytu. Bo wtedy, gdy człowiek traci apetyt, to bardzo często dzieje się, gdy już niedługo ma umrzeć. Czy nie tak? Przeważnie ci, co mają umrzeć, to tracą apetyt. Dlatego też bądźmy tymi, którzy mają zawsze apetyt. Orły są zawsze żarłoczne. Apostoł Paweł to tak mówi do tych orłów pozaobrazowych. 1 Tymoteusza 4,16. Pilnuj samego siebie i nauczania. Trwaj w tych rzeczach, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy ciebie słuchają. Żeby pilnować, żeby studiować Słowo Boże, żeby studiować każdą naukę, którą Bóg nam podaje, dawną i dzisiejszą, ponieważ to jest wielki system prawd dawnych i obecnych. A nauczony w Piśmie to, w Królestwie Bożym to ma być jak ten, który wynosi ze skarbu swego rzeczy, co? Stare i nowe. Tak. Nowe. Nie boimy się rzeczy nowych. Bywają i złe, ale mogą być pominięte przez nas dobre. Pismo Święte nam mówi, że orły, że dzieci orłów piją krew. Piją krew. Tam przeczytałem w pewnym miejscu, że dzieci jego piją krew. No proszę braterstwa, jeśli chodzi o tych pozafiguralnych orłów, to piją krew czy nie piją? Piją. Nasz Zbawiciel powiedział wprost, mówi, jeśli nie będziecie pili krwi mojej, nie jedli ciała mego, to nie macie żywota w sobie. A więc ciało jego mamy jeść, jak orły. I krew mamy też pić. Ja to zauważyłem, że w kościołach to są takie symbole ofiary naszego Zbawiciela, jego wielkiej miłości. Jest pelikan. Może ktoś z braci zauważył? Pelikan, który rozdziera sobie brzuch, a tu małe pelikaniątka do tej rany się przypinają i piją jego krew. Więc wtedy, gdy jest niebezpieczeństwo głodu dla tych maleństw, to pelikan podobno ma ten zwyczaj, że rozrywa sobie wnętrzności i swoje wnętrzności daje swoim dzieciom do jedzenia, do picia. One piją krew. I to jest pokazują w ten sposób miłość Chrystusa, że On sam siebie oddał na śmierć za drugich ludzi, a w naturze pelikana właśnie to jest coś właśnie tak pokazane. Dlatego też my wiemy, jakie znaczenie ma krew w Piśmie Świętym. Podczas Paschy, którą przechodzili Żydzi, w dzień przejścia to baranek miał być zabity, a krwią miały być okropione podwoja i nadprożnik u domu. A to pokazuje, że ci prawdziwi chrześcijanie zebrani w tym domu jako domownicy wiary są odgrodzeni od anioła śmierci, od śmierci przez wiarę w krew Jezusa Chrystusa. I dlatego też nasz symbol rokroczny, gdy przystępujemy do kielicha, to jest właśnie symbol picia jego krwi na pamiątkę, że Jezus krew swoją oddał za nas. No i w objawieniu świętego Jana w tej ostatniej księdze ten symbol życiodajny to nie był pominięty, ale nawet pod tym znaczeniu był ten właśnie śpiew tych 24 starców względem baranka, który zdolny był przez swoje zasługi wejrzeć w księgi i odpieczętować to, co Bóg w ręku trzymał. Objawienie 5 rozdział, wiersz 9. I śpiewali nową pieśń, mówiąc: godzieneś jest wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i odkupiłeś nas Bogu przez krew swoją ze wszelkiego pokolenia języka i ludu i narodu. I uczyniłeś nas Bogu naszemu królem i kapłanami i królować będziemy na ziemi. Tu, wszędzie, gdzie mówi jakoby my, nas, to podobno w najstarszych manuskryptach nie ma. Oni śpiewają jako o kimś, którzy byli kupieni i uczynieni królmi i kapłanami. A to wszystko dzięki krwi. Krew i okup naszego Zbawiciela jest podstawą naszego życia. Dzieci orle piją krew. Orzeł przed burzą. On nie lubi siedzieć, gdy burza jest. On ma możliwość uciec przed burzą. On ucieka ponad burzę, tam gdzie burz nie ma. Wysoko. Wzbija się wysoko, a burzę zostawia na dole. Czytamy o tym też w bardzo przystępny sposób. Jest nam podane w tej właśnie książeczce, którą czytam. Orzeł siedzący na skale obserwuje niebo, pokrywające się mrokiem i ogniste zygzaki błyskawic, lecz pozostaje spokojnie na miejscu, podnosząc kolejno ku niebu to jedno, to drugie oko, w kierunku nadchodzącej burzy i pozostaje nieruchomy, dopóki nie poczuje porywu wiatru. A wtedy z dzikim krzykiem obraca swoją pierś przeciw burzy i wykorzystuje ją, aby wznieść się ku niebiosom i podnosi się wzwyż z pomocą huraganu, który porywem swoim unosi go ponad obłoki. Oto czego Pan oczekuje od każdego z dzieci swoich, aby wszystko przezwyciężały, przeobrażając burzliwe chmury w wozy. A więc tak jak na wozie, on tylko rozpostrze skrzydła, a burza go unosi bardzo wysoko. Tak samo jest, powinno być z nami. Orzeł przed śmiercią ulatuje tak wysoko, jak tylko może. Przed swoją śmiercią. Tak jak tylko może, tak się wzbija wysoko. I chrześcijanin, jeżeli już dochodzi do swojej mety życia, to czy on ma zwolnić biegu, czy raczej jeszcze przyspieszyć? Czy przy końcu to ma zwolnić bieg? Apostoł Paweł mówi w liście do Galatów w 3 rozdziale, a 3 wierszu w taki sposób. Takieście głupi, począwszy duchem, teraz ciałem dokonywacie. To znaczy, rozpoczęliście bój wysoko duchem, a teraz tak niziutko. Dlatego też pamiętajmy, mamy być do końca wierni. Do końca myśleć o tym, co jest w górze. A im bliżej, tym więcej. Im się ten dzień więcej przybliża, tym więcej myśleć, bo tym bliżej jesteśmy połączenia się z naszym oblubieńcem. A oblubieńca im więcej widzi, że ten oblubieniec blisko, to jest więcej czujna, czy więcej śpiąca? A więcej czujna. Dlatego też czyśćmy lampy nasze. Nasze lampy, żebyśmy, gdy ten oblubieniec zabierze swój ostatek, mogli być tymi orłami, którzy się wzbijają wysoko. Jezus jest tym właśnie orłem. On się wzbił wysoko, wzbił się do Ojca. Osiągnął tą miłość najwyższą. Uwielbił Ojca w swojej ofierze. A Ojciec powiedział, że uwielbiłem i jeszcze uwielbię. I teraz wiemy, że przyszedł czas Jego, w której obecności On sfrunął już drugi raz ten orzeł. Ale nie po to, żeby ofiarować siebie, ale żeby drugi raz już dać życie ludzkości. I tak u Jana jest powiedziane w 10 rozdziale 28, 29. A ja żywot wieczny daję im i nie zginą na wieki, ani ich żaden wydrze z ręki mojej. Mówi o owcach tych wieków Ewangelii. Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad wszystkie, a żaden nie może ich wydrzeć z ręki Ojca mego. Tak, 12 rozdział, a wiersz 32 mówi: a ja, jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie, czyli on wszystkim, w której obecności da ten żywot wieczny. Tak, jego obecność jest stopniowa, jest jako świt. Świt stopniowy, pokazujący się, który został zaobserwowany w czasach brata Rusela. Świt. Apostoł Piotr też powiedział, mówiąc o sławnym przyjściu naszego Zbawiciela i nawiązując do wizji, jaka była na górze przemienienia, mówi, że my mamy mocniejszą mowę prorocką, której obserwując dobrze czynicie, mówi, jeżeli to światło będziemy chronić, ażby dzień oświtnął i co? I jutrzenka weszła w sercach nasz. Tak, dzień oświtnął, to znaczy w której obecności? Jutrzenka już jest zwiastunem. Ale my się zbliżamy do czasu, gdy się słońce ukaże. Bo gdy Kościół będzie zabrany, to tak jak za czasów Lota. W czasie świtu aniołowie mówili: wychodź, wychodź z Sodomy. Ale gdy Lot wszedł do Zoar, to pisze: w tym słońce weszło na ziemię, a Lot wszedł do Zoar. Bo nasz Pan powiedział w pszenicy, w przypowieści o pszenicy i konkolu, że sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce w królestwie Ojca swego, gdy Kościół będzie zabrany. Dlatego też w ten sposób moglibyśmy zakończyć nasze rozważania o charakterystyce orła. Dużo tych charakterystyk widzimy i wszystkie są bardzo dodatnie. Starajmy się je pozyskać, abyśmy mogli być godni teraz i byli zdolni pójść tam, gdzie jest ścierw i być oddzieleni od wszelkich związków ludzkich, a w następnym etapie być wzięci do Pana, czego braterstwu i sobie z całego serca życzę na tym koncie.
Poślubionych.
Zakończymy pieśnią i modlitwą, a odśpiewamy pieśń 373. Chwalże ma duszo.
Święty Panie.